Jest pan warszawiakiem. Do tej pory pana działalność zawodowa była związana ze stolicą. Co sprawiło, że zainteresował się pan Górnym Śląskiem i zdecydował się podjąć to wyzwanie?
To nie jest tak, że moja działalność była związana ze stolicą. Tam było miejsce pracy, tak? No, natomiast przy okazji realizowania programów telewizyjnych, realizowałem taki cykl, który był w Telewizji Polskiej w programie pierwszym przez blisko 5 lat. Bywałem na Śląsku, bo tak sobie zresztą planowałem, to był mój autorski projekt. W konsekwencji miałem większą swobodę w decydowaniu, gdzie dotrzemy, co będziemy pokazywać. I zdarzało mi się niejednokrotnie, bo nie znałem Śląska, wyznaczać jakieś tam miejsca do realizacji programu właśnie na Śląsku. I byłem kompletnie zaskoczony tym, co zastawałem na miejscu. Ja zawsze bardzo, bardzo precyzyjnie przygotowywałem się do programu. Nie umiem inaczej, może w ten sposób, tak? Jak coś realizuję, to chcę wiedzieć wszystko.
A co pana zaskakiwało?
Wszystko mnie zaskakiwało. Mogę zacząć od to jeden z pierwszych programów, który realizowaliśmy w Katowicach dokładnie. A jeszcze dokładniej na Nikiszowcu. I pamiętam, była taka sytuacja, w której pani, która nas wspierała merytorycznie, a w zasadzie nas po prostu trochę, no oczywiście merytorycznie to jak najbardziej, natomiast pomagała nam poruszać się, może w ten sposób, odszukiwać adresy różne. To wcale nie jest takie łatwe. Programy mają swój rytm. To był program cotygodniowy, w związku z czym tempo niebywałe tworzenia tego programu. Dwie ekipy, rzeczywiście strasznie dużo pracy. No i nagle w trakcie realizacji, ja już wiedziałem, gdzie jesteśmy, Nikiszowiec, kiedy powstał, kto zaprojektował i tak dalej, i tak dalej. I w trakcie realizacji usłyszałem od właśnie pani z Muzeum Historii Katowic, że jest taki plan, żeby zbudować pomnik kuzynom Cillmanom. No i
do dziś niezrealizowany.
Do dziś niezrealizowany, być może zresztą. Ja nie wiem, jaki jest etap już dalej tego, natomiast to właśnie był ten moment, kiedy mówię, no dobra, nic kompletnie z tego nie rozumiem. Proszę wybaczyć, ale do tej pory to pewnie dotyczy zdecydowanej większości naszego społeczeństwa. Do tej pory ten Śląsk zawsze był gdzieś... Nie chciałbym, żeby to jakoś drastycznie zabrzmiało, ale jednak na uboczu. W tej takiej centralnie postrzeganej historii on był gdzieś tam, pojawiał się przy okazji przyłączenia w ogóle Śląska do Polski, tak? Mieszko I, Chrobry i tak dalej. Po czym drugi raz się pojawiał przy okazji powstań śląskich. Natomiast ta przestrzeń między jednym a drugim terra incognita, tak? Nikt nie wie, co tam się działo. No i dla człowieka, który miał taką bazę, tak? Nagle się okazuje, że ta historia jest chyba jakaś inna. Ona nie jest czarno-biała, ma jakieś tony pośrednie. Stąd właśnie Cillmanowie, tak? To z tej warszawskiej perspektywy, no to oni nie zasługiwaliby na jakikolwiek pomnik, tak? I to niezależnie od tego. No, dziś oczywiście to wtedy nie wiedziałem nic. Dziś to wiem, tak, że nie tylko Nikiszowiec, Giszowiec, Huta Utemana, czy dziś Szopienice, tak? I tak dalej. Budynek głównej komendy na Kilińskiego w Katowicach. No takie rzeczy, ale to dzisiaj to wiem. Wtedy mnie to kompletnie zaskakiwało. Tym bardziej, że chwilę później byliśmy przy pomniku powstań śląskich. A ja widzę, że kawałek dalej stoi pomnik zupełnie, tak?
Generała Ziętka.
Dokładnie, generał Ziętek. I się okazuje, że ten z perspektywy warszawskiej, działacz komunistyczny i tak dalej, ktoś zdecydował się na to, że zostanie mu postawiony pomnik. I to już nie wtedy, kiedy trzeba było, do 89, tylko zdecydowanie później. To jest właśnie to, ten moment, w którym mówię, kompletnie nic z tego Śląska nie rozumiem. I w tym momencie zamarzyłem, bo wiedziałem, że realizując program, nie mam żadnej szansy na to, żeby zagłębić się w historię Śląska, Górnego Śląska. Już nie mówiąc o takich śmiesznych sytuacjach, że ktoś mówi, no wie pan co, ja dzisiaj to jadę za granicę, ale ja pytam, gdzie pan jedzie, tak? A on jedzie do Sosnowska, z Katowic.
Taki żarcik
lokalny. Tak, dla takiego człowieka mocno niewiedzącego w ogóle o co chodzi, tak? To takie hicry. Wtedy obiecałem sobie, że kiedyś mam nadzieję, że będą takie warunki, będzie taka możliwość, a ja będę tak mocno uparty, że spróbuję zrealizować film.
I kogo pan namawiał i jak długo pan namawiał do realizacji tego filmu?
Krótko wszystkich namawiałem, bo może dlatego, że jakoś tam wcześniej współpracowaliśmy, tak, wszyscy wiedzieli, że jak uprę się, to nie odpuszczę, tak, że ta historia Górnego Śląska kiedyś tam wybrzmi. W związku z tym przy okazji realizacji programów na Śląsku zawsze było tak, że, czy prawie zawsze, że ta współpraca się znakomicie układała z miastem Katowice. Zawsze tam trafiałem na... Zresztą to jest, może mam szczęście, tak, ale dla mnie Śląsk to ludzie. Tu zawsze miałem takie sytuacje, że zawsze mogłem liczyć na... Jeżeli z tej drugiej strony ludzie czuli, że ktoś ma... Że nie odpuści, tak, że ma pasję, że ma chęć, że ma wiedzę, że z szacunkiem podchodzi. Tak, zawsze mogłem liczyć na wsparcie. I to był pierwszy adres. Oczywiście natychmiast udałem się do miasta z pytaniem, czy ktoś może by mnie wsparł w tym szalonym projekcie.
I wsparł.
I wsparł, oczywiście.
A kogo pan zaprosił merytorycznie do współpracy przy realizacji tego filmu? Bo to dosyć złożone przedsięwzięcie.
Zaprosiłem do pomocy, poprosiłem o pomoc profesora Ryszarda Kaczmarka. Najpierw czytając jakieś tam, żebym wiedział w ogóle, prawda, z kim rozmawiam i o czym, czy mam w ogóle szansę. Na szczęście profesor, choć to nie było tak, że od razu powiedział, oj proszę pana, już robimy, tak? Po pierwsze, chyba nie ufał na początku, że jakoś będę w stanie przyswoić wiedzę na temat Śląska. To musi być jednak, ja nie mówię, że jestem specjalistą, ale no to musi być taka wiedza, która już pozwala na zadawanie pytań profesorowi. Chociaż pytań, tak? A żeby pytać, to trzeba już coś wiedzieć na tej zasadzie. I później profesor mnie przekonywał, że on niechętnie by brał udział w projekcie, który będzie po prostu nudny, bo historia jest skomplikowana, długa i zapewne tego się nie da jakoś tam w miarę atrakcyjnie w filmie pokazać, tym bardziej, że jakieś tam doświadczenia już w tej mierze były.
No i udało się panu uniknąć nudy jakimi metodami?
Nie wiem, czy się udało.
Jakimi narzędziami? Albo jakim kluczem?
Nie wiem, czy mi się udało uniknąć nudy, bo zacznę od tego, bo to może jest najistotniejsze. Mówiąc szczerze, to chciałem realizować film takimi czysto telewizyjnymi metodami. Szybki montaż, krótkie ujęcia, dynamika po prostu. I myślę, że w dużej mierze mi się to udało, nawet w związku z tym, że dziś coraz częściej to internet nas dokształca, pokazuje nam świat i tak dalej, no to myślałem nawet o tym, żeby jeszcze ten montaż taki typowo telewizyjny, jeszcze żeby przyspieszyć, żeby był bardziej w kierunku internetu, podbijając dynamikę tego przekazu, bo nie ma co ukrywać. My, jak mówimy o historii Górnego Śląska, bo pan nie zadał tego pytania, co to znaczy, tak? Co to dla mnie znaczy historia Górnego Śląska? Czyli ile, odkąd, gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się kończy. Mhm. I to zresztą to jest projekt, problem, który stanął gdzieś tam jako element pewnego sporu między profesorem a mną, bo dla mnie, ja się cały czas upierałem przy tym, że bazując na takich jak ja, czyli ludziach, którzy kompletnie o tym Śląsku kiedyś nic nie wiedzieli, jeszcze gdybyśmy 4 lata temu rozmawiali na temat Śląska, no to musiałbym się mocno ukrywać ze swoją niewiedzą. Dziś, choć wiem, gdzie są moje jeszcze słabe strony, to przynajmniej wiem, jak ten proces przebiegał od początku do końca. Tak? Więc to tyle. Natomiast nie będę się z profesorem ścigał, bo to w ogóle się nie da, ale
Czyli historia Górnego Śląska w pana filmie zaczyna się od?
Od? No i pana zaskoczę tutaj. No, muszę o tym powiedzieć, bo to jest...
Proszę bardzo.
No oczywiście profesor mówił, drogi panie, historia Górnego Śląska zaczyna się od księstwa opolsko-raciborskiego, Mieszka Plątonogiego i tak dalej. Ja mówię, drogi profesorze, o Mieszku Plątonogim to w Polsce nikt nie słyszał. Na co profesor mi mówi, no tak, ale... Ale taka jest historia Górnego Śląska. Tu się Śląsk, tu się Górny Śląsk zaczyna. No i znów takie przekonywanie, że no dobra, no ale jak powiemy komuś, że zaczynamy od Plątonogiego, jedni pewnie uznają, że to jest jakiś żart, tak? Bo kto to jest Plątonogi, nie słyszeli tego. Większość pewnie też nie słyszała, że było księstwo opolsko-raciborskie. Słyszeli o Raciborzu i Opolu, ale pewnie o księstwie takim nie. I tak dalej, i tak dalej. I nie ustępowałem. Długi czas nie ustępowałem, ponieważ ja uważałem, że trzeba zacząć od tego, od bazy. A bazą jest historia Polski. Tu mogłem liczyć, bo ja nie będę ukrywać, ten film nie był dla Górnoślązaka i nie jest. W zasadzie nie jest. Będę zaszczycony, jeśli Górnoślązacy spojrzą na tę historię moimi, którą przedstawiam tak, jak ja ją widzę. I uznają, że to może być, tak? Ja nie mówię, żeby się zachwycali, że jest okej, okay, bo ja to traktuję jako takie śląskie abecadło. Taka historia dla właśnie no, tych, którzy nie mają szerokiej wiedzy, delikatnie rzecz ujmując, czyli wyszli z tej takiej, no, no, takiej klasycznej nauki historii. Tak?
Czyli co, zaczyna się w czasach Mieszka I?
Zaczyna się w czasach Mieszka I, ale muszę powiedzieć dlaczego, bo to jest to, co profesora przekonało do tego, żeby się zgodził w końcu, bo to jest absolutnie kuriozalna sytuacja. Otóż długo się nie zgadzał, po czym się okazało, że oglądał jakąś sondę telewizyjną. Jakaś taka wakacyjna okoliczność, kiedy profesor pewnie, nie wiem, był być może, nie wiem, opalał się, palczeć. W każdym razie jakiś wolny czas miał. I widział chyba przypadkowo, jak mi mówił, że jakąś sondę taką uliczną przy okazji obchodów bitwy pod Grunwaldem. Gdzie się okazało, że większość pytanych na ulicy przez dziennikarzy twierdziło, że i to było nie tam trochę, to 70% chyba, czy blisko 70%, w każdym razie na pewno ponad 50%. Twierdziło, że polskimi wojskami w bitwie pod Grunwaldem dowodził Bolesław Chrobry. Nie, i w tym momencie profesor do mnie zadzwonił i mówi, panie Januszu, miał pan rację. To zaczynamy od Mieszka. To bo inaczej się nie da po prostu. A jeszcze zaczynamy de facto wcześniej, ponieważ na Śląsku gdzieś tam zawsze jest mowa o tym wcześniejszym, gdzieś tam w tej pamięci takiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, mówi się o tym, że Śląsk został wcześniej ochrzczony. To zrobiliśmy sobie jeszcze taką wyprawę do jeszcze o ten wiek wcześniej, do Cyryla i Metodego. I de facto ta historia nam się w ten sposób zaczyna.
Tak? A kończy się?
Kończy się dziś. Znaczy, tak naprawdę kończymy opowieść w 89. No to i już wkraczamy we współczesność. Tak? Jesteśmy tu i teraz wtedy. To nie ma co ukrywać, że Śląska dotyczą w tym czasie drastycznie dosyć przemiany.
W tym filmie, choć jest on filmem dokumentalnym, są takie fabularyzowane wstawki ze statystami, nazwijmy to też aktorami.
Nie nazwałbym, bo też mi się wydawało, jak pierwszy raz szukałem odtwórców do sceny rekonstrukcyjnej, mi się wydawało, że to jest właśnie tak, jak pan powiedział, tak, że to są statyści, że nie ma tam statystów. Są wszystko zawodowcy.
Rekonstruktorzy.
Tak, ale to jest to pełen profesjonalizm. Nie spodziewałem się. My mieliśmy około 70 osób na planie. W pewnym momencie, jak odtwarzaliśmy masakrę w kopalni Mysłowice, a robiliśmy to w kopalni Bielszowice, która jest perłą absolutną zresztą. Zachowana została tak, jak wyglądała na początku wieku, XX wieku. Przepiękny obiekt. I tam się okazało, że to nie jest gehenna, ustawialni, tak? To po prostu jak wojsko, tak? Robimy to, rzeczywiście to jest absolutny zachwyt. Więc te sceny rekonstrukcyjne to radość. No, to tak naprawdę spodziewałem się, że to będzie się ciągnęło, bo tu nie wiadomo, kiedy zwrot zrobić, a kiedy tam spojrzeć w kamerę, albo nie spojrzeć, tak? I tak.
A co było najtrudniejsze w takim razie w realizacji tego filmu? Skoro
nic nie było trudne. Trudne było, żartuję oczywiście, trudne, piekielnie trudne momenty to archiwa. Zdobywanie materiałów archiwalnych. Ten film, w związku z tym, że ciągniemy go przez tyle lat, więcej. Byłem nastawiony zresztą przez profesora Kaczmarka, że no inni, inaczej, no do tej pory jakoś tam innym się nie chciało, tak, że albo nie chciało, nie mieli tych emocji może związanych z taką realizacją, nie czuli potrzeby. Bo to też było pytanie, dlaczego pan przyjeżdża gdzieś tam z Warszawy, tak? No, co pan wie o Śląsku? Tak? No na tej zasadzie, no panie, zastanów się pan, co pan tutaj robisz w ogóle? I dopiero wtedy, kiedy się okazało, że ja wiem, co robię, tak? Bo już tę historię przerabiam codziennie. Tą historią żyję już ponad 3 lata. W związku z czym to nie jest tak, zresztą to nie jest, znam ją z nagłówków. Nie. To jest przerabianie historii rzeczywiście od początku do końca. Mnóstwo lektur, rozmów zresztą z profesorem, gdzie natychmiast się okazywało, czego jeszcze nie wiem, co powinien uzupełnić, tak, żeby się czuć w miarę swobodnie w tej opowieści. Więc to...
Realizacja tego filmu przypadła na trudny czas, czyli czas pandemii.
Gehenna.
To jest... na pewno... Wydłużyło i skomplikowało wszystko.
To jest piekło po prostu. Nie spodziewałem się. Zacznę od właśnie tej sceny rekonstrukcyjnej, kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy zaplanowaną scenę masakry w kopalni w Mysłowicach. To już się zaczęły się ograniczenia covidowe. Już tak celowaliśmy. A no może się uda, może się nie uda. Tutaj fantastycznie zachowało się kopalnia Polska Grupa Górnicza i tak błyskawicznie nam pomagali, wiedzieli, o co chodzi. Tak? No to nie jest tak, że ja pójdę sobie zdjęcia zrobić. Dziesiątki ludzi na planie, sprzęt, no trzeba to zorganizować. Rzeczywiście tutaj szalenie byli pomocni w tym. Natomiast głównie rzecz dotyczyła archiwów, które się pozamykały. Ja uparłem się, zresztą inspiracją był cały czas pan profesor Kaczmarek. Uparłem się, że wszystko, co da się wykopać, da się znaleźć, da się wyrwać, pokazać, to zrobię.
To z ilu krajów te materiały pochodzą?
Z bardzo, bardzo wielu. Najcenniejsze materiały to są archiwa amerykańskie, archiwum Spielberga, archiwum Muzeum Holokaustu, ale fantastyczne materiały niemieckie, czego zresztą mogłem się spodziewać. Tak? To są materiały z Bundesarchiv, ale nie tylko. Muzeum Berlińskie, Muzeum w Bochum. Rzeczywiście fantastyczne rzeczy. Sporo polskich materiałów. Filmoteka i wytwórnia filmów dokumentalnych. Filmoteka Narodowa oczywiście. Archiwa Filmoteki Silesia. Archiwa prywatne. Świetne archiwa prywatne, bo one dla mnie, jak się okazało, mają szczególną wartość, dlatego że to, co możemy znaleźć w tych oficjalnych takich archiwach, gdzie dochodzą jakieś... To oni głównie, te archiwa głównie gromadzą jednak materiały, które były realizowane na zamówienie. Tak? To był film dokumentalny, to był film, bo się coś tam wydarzyło, to był film fabularny i tak dalej z różnych lat, z różnych okresów. Natomiast archiwa prywatne mają coś zupełnie innego w sobie. One z zupełnie innej strony świat pokazują. To jest ten świat prywatny, to są imieniny, To są chrzciny, a to ktoś się przechodzi z rodziny ulicą, bo wracamy tam z imienin u cioci. Jak myślimy o tym w taki sposób, jakbyśmy to dziś realizowali, to wydaje się, że to nie ma wielkiej wartości. To jest ciocia, wujek tam. Natomiast jak patrzymy na te materiały, które zostały zarejestrowane 80-100 lat temu, zaczyna to być zupełnie inaczej to wygląda. I dzięki temu mamy materiały na przykład z 41 bądź 2, bo to jest, tutaj są wątpliwości co do bardzo precyzyjnej daty, z Katowic. W kolorze w dodatku. Coś zupełnie niebywałego. Niestety tych materiałów nie jest zbyt wiele, ale są po prostu fantastyczne. To fantastyczne są rzeczywiście rzeczy. Co więcej, nikt tego nie widział nigdy, tak? No bo to było gdzieś trzymane w archiwach domowych. Zwykle się mówi, że tam w piwnicy. Że na pewno nie były trzymane w piwnicy, bo być może były w zupełnie innym stanie. One są w idealnym stanie. I na pewno były przechowywane z wielkim szacunkiem do tych materiałów. I są świetne.
A kiedy zaplanowano premierę? Gdzie i kiedy będzie można premiera, go zobaczyć?
To film będzie miał zapewne, mam nadzieję, że będzie miał dwie premiery. Pierwsza to jest taka nasza, nazwijmy to, mała premiera, o tak bym to nazwał, choć pewnie największa tak naprawdę, najbardziej taka osobista. Natomiast no, nie ma co ukrywać, ten film jest realizowany po to, żeby telewizje go pokazywały. Co więcej, moim marzeniem było to, żeby pokazywały go wszystkie telewizje, które mają ochotę. Mam nadzieję, że takie ochoty...
I to jest ta druga premiera.
To jest ta druga premiera, w konsekwencji pewnie ważniejsza, tak, z tego tytułu, że ona, no, mam nadzieję, że będzie miała wielu widzów.
A jakieś rozmowy już z telewizjami się toczą na ten temat?
Tak. Te rozmowy trwają od dłuższego czasu zresztą. Natomiast ja, mówiąc szczerze, broniłem się przed taką jednoznaczną deklaracją, że to zrobimy w tym momencie, albo puścimy w tej telewizji. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Mam nadzieję, rzeczywiście takie zapowiedzi są, poczęstujemy wszystkich wiedzą, jeżeli będzie tylko taka możliwość, a zapewne się znajdzie, jak już będziemy jakieś mieli bardziej precyzyjne informacje. Natomiast w tej chwili dla nas to jest ten finał, to są Katowice 14 grudnia. Mam nadzieję, że tu już nic wielkiego się nie zmieni. Natomiast wracam jeszcze do tego, o czym mówiłem, o tych lasach, o zieleni i tak dalej. Przeszkodą jest to, żebym chciał cały czas dokładać, tak? No, znalazłem fantastyczne ujęcia przez nas realizowane z Lasu Murckowskiego. I mam ten las w innym... No, i już bym zamienił. Tak? No, to cały czas to jest walka dobrego z lepszym. Tak? Cały czas taka sytuacja, no, kiedyś będzie trzeba powiedzieć...
Koniec.
Koniec, tym bardziej, że też mamy jakieś zobowiązania, bo no, miasto Katowice, miasto ogrodów, także tu nas bardzo wspiera w tym wszystkim. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dołączyła się i też nas wspiera, więc jest, ale też no, na pytanie, no, drogi panie, zapowiadał pan, że ten film się kiedyś tam w końcu, ta realizacja zakończy, nie, no, niech pan to w końcu tak skończy, kiedyś chcielibyśmy powiedzieć i zobaczyć, co pan tam na wyprawiał. Więc no, mam jakieś tam zobowiązania, tak? Tym bardziej, że to są też ludzie, którzy, nie wiem, aktorzy z Teatru Śląskiego. Zrobiłem nie tylko sceny takie rekonstrukcyjne, ale też mamy sceny, niewiele tego jest. Jest to jednak film dokumentalny, ale zrealizowaliśmy sceny z aktorami z Teatru Śląskiego. Nie tylko zresztą, bo to pani Barbara Lubos, pan Andrzej Dopierała, to dyrektor Teatru Bez Sceny. Czy młodsze pokolenie, mieliśmy nawet, takie były oczekiwania, wymagania i tak dalej. Dołączył do nas aktor z Niemiec, żeby jak najbardziej, żebyśmy byli bliscy realiów, tak? Żeby ten język brzmiał rzeczywiście tak, jak powinien i tak dalej.
Postawmy w tym miejscu kropkę w naszej rozmowie i oczekujmy informacji na temat tego, w których stacjach telewizyjnych, czy w której stacji telewizyjnej będzie okazja, aby obejrzeć ten film. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.